Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europy. Moim gościem dzisiaj jest pan dr Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współtwórca wielce zasłużonej dla kultury polskiej takiej instytucji jak Teologia Polityczna. Teologia Polityczna to bardzo ważny intelektualny ośrodek. Dzisiaj będziemy mówili o metapolityce, czyli o tej sferze, która warunkuje jakość demokratycznej polityki. Polacy to naród rozpolitykowany i dobrze, ale nie zawsze rozumiejący naturę polityki, a przede wszystkim jej tragiczny wymiar. I zaprosiłem pana doktora Karłowicza do rozmowy, dlatego że ostatnia jego książka pod tytułem Teby, Smoleńsk, Warszawa o złudzeniu nietragiczności polityki właśnie jakby rozjaśnia tę ciemną materię, jaką jest właśnie dramat czy tragizm polityki. Panie doktorze, czy zgodzi się pan z taką tezą, że szukając takich głębszych motywacji, jaka stoi za tą książką, no doszedłem do takich wniosków, że przede wszystkim walczy pan o odbudowę wspólnoty politycznej Polaków, tak? Że to jest być może taki głęboki zamysł, tak? Leży u źródła tej książki.
No, wspólnota polityczna to jest w ogóle podstawowa kategoria, która no, z samego rdzenia refleksji nad polityką wyrasta. To jest pojęcie, które zresztą moje środowisko kiedyś wyciągnęło, odkurzyło z Arystotelesa, to jest arystotelesowska koinonia politykę, którą próbowaliśmy przywrócić, zresztą chyba z niezłym skutkiem, bo dzisiaj pojawia się już nawet w wystąpieniach polityków od pewnego czasu, żeby uniknąć wtedy naznaczonej takim dziwnym, nieprzekraczalnym wewnętrznie problemem, kiedy pojawiała się dyskusja o narodzie. Naród bardzo napiętnowany przez wiek XX i potem pewien typ głównie lewicowej refleksji stał się kategorią jakkolwiek szalenie użyteczną w refleksji politycznej, właściwie całkowicie paraliżującą jakikolwiek dyskurs, bo ile razy mówiło się o narodzie, a to w latach 90. był temat szalenie ważny, no bo myśmy przecież się wtedy dopiero po z krótką przerwą 200 latach nieobecności, polityczności ocknęli, no to za każdym razem mówiono o naród, nacjonalizm, prawda, faszyzm i tak dalej, i tak dalej. Cały zespół odruchów kolanowych, które donikąd prowadziły.
Wytworzonych przez propagandistów Kremla w latach 30., żeby było jasne.
No, ja bym powiedział, to oczywiście to pewnie mnóstwo można by elementów składowych tych uprzedzeń wskazać. Część z nich nie była całkiem pozbawiona sensu, ale istota sprawy polegała na tym, że kiedy mówi się o polityczności, no to trzeba mówić o jakiejś strukturze, którą ludzie wytwarzają. Ograniczenie jej wyłącznie do kwestii porządku władzy jest no, równie niepoważne, jakby próbować zredukować małżeństwo do aktu cywilnego, prawda? No, związki, które tworzą ludzie tworzące razem państwo, czy właśnie wspólnotę polityczną, bo to jest pojęcie, które można uważać za pierwotniejsze wobec pojęcia państwa, prawda? Jest czymś daleko bardziej skomplikowanym i tak jak prawo cywilne nie opisuje całego piękna komplikacji, subtelności małżeństwa. Tak samo prawo, a nawet jeśli jeszcze dodać do niego, co skwapliwie czyniono, nawet prawo zastępując chętnie myśleniem o rynku w latach 90., no to przecież nie mamy nawet połowy tego, czym jest ta rzeczywistość, którą no właśnie wcześniej nazywaliśmy narodem, a z powodu tych wszystkich, powiadam, wcale nie tylko propagandowych, no rozmaitych poważnych powodów, bano się używać w latach 90., gdzie w ogóle dominowało takie przekonanie, że my mamy raczej za dużo niż za mało wspólnoty i że to jest dla nas groźne. To było diagnozą zresztą wybitnie niemądrą, mijającą się z rzeczywistością i właśnie ono raczej, to przekonanie, a nie same wątpliwości wobec pojęcia narodu były efektem rozmaitych uprzedzeń.
Znaczy, było takie przekonanie, że wraz jakby z upadkiem komunizmu naturalną koleją rzeczy będzie odradzanie się niebezpiecznych nacjonalizmów, co oczywiście generalnie nie było prawdą. No, Bałkany tutaj oczywiście w jakimś sensie potwierdziły tę diagnozę tylko, tak? Ale wracając, panie doktorze, do problemu właśnie tragiczności. Na co zwróciłem uwagę, czytając pana książkę? Mianowicie, że analizuje pan ten rozpad wspólnoty, nie tylko w Polsce, ale też na Zachodzie, z punktu widzenia właśnie tej takiej tradycji greckiej. Przywołuje pan Antygonę Sofoklesa. I zadam takie pytanie, jak ma się właśnie ta grecka myśl Sofoklesa do naszych posthistorycznych, czy też ahistorycznych czasów? Czy to jest tak odległe, czy to ma coś wspólnego z sobą? Czy pan pokazuje, że tak, no ale to jest rzeczywiście niezwykle oryginalne spojrzenie na historię Europy z punktu widzenia właśnie takiego Greka z V wieku przed naszą erą.
Nie wiem, czy oryginalne, bo dziękuję, jeśli pan tak myśli.
Głębia tej diagnozy właśnie wynika
tutaj, z... Myślę, że my jesteśmy w cieniu ciągle żyjemy tych wielkich pytań, z których część przynajmniej padła z niezwykłą świeżością i głębią. Została postawiona właśnie w V, VI wieku, prawda, i potem w tym wieku filozoficznym, IV niezwykłym. Mi szczególnie drogi jest ten wiek V, wiek tragedii, ten spór, który toczyli tragicy, bo wtedy być może właśnie rzeczywistość przechodziła od jednego do drugiego wzorca i wierność obu modelom i temu modelowi świata, który się nie składa w żadną całość, co nie znaczy, że nie można w nim żyć, prawda? Ale świata, w którym człowiek nie jest jakimś absolutnym centrum, a w każdym razie którego jedynym celem nie jest ludzkie szczęście i spokój i bezpieczeństwo, a tego świata już bardzo antropocentrycznego, które wymyślili filozofowie, może ten wiek V jest jakimś przejściem między tymi światami i przez to jest tak dla nas ciekawy, bo przecież my też żyjemy ciągle w cieniu z jednej strony takiego rozumnego marzenia o uporządkowanym świecie, o świecie, który dałoby się raz na zawsze porządnie ułożyć, jeśli nawet nie odkryć w nim jakiś porządek, nawet jeśli zgadzamy się, że cechuje go jakiś chaos, to jest to ciągłe marzenie, że da się taki porządek, czy to technikami politycznymi, czy jakimikolwiek innymi zbudować. A z drugiej strony mamy taką mocną świadomość tego, że rzeczywistość to są puzzle z różnych pudełek, prawda? Znaczy, że zbudowanie, poskładanie tego wszystkiego w jakiś jeden obrazek jest niemożliwe. I oczywiście możemy się różnić co do tego, gdzie tę niespójność świata położymy, bo jedni pójdą bardzo daleko i położą ją w samych fundamentach świata i powiedzą tak, tragiczność, ta nieskładalność świata w jakąś harmonię to jest cecha bytu, prawda, tak, który nas otacza.
Ale wracając na grunt polityki, panie doktorze, to jest obecnie dzisiaj kwestia tak zwanych lewicowych ortodoksji, które chcą projektować nowy, wspaniały świat. To jest ta racjonalność, ta niebezpieczna racjonalność, o której pan pisze, jako coś, co jest niezwykle groźnego.
Ona ma oczywiście różne postaci współcześnie. W Antygonie reprezentuje ją Kreon, taki, to zresztą bardzo ten tekst ciekawy, nawet jak patrzeć na niego tak bardzo po prostu. Kreon odbudowuje ład powojenny, prawda? Wkracza w rzeczywistość, która jest rzeczywistością głębokiego cierpienia, spowodowanego stazis, jak mówili Grecy, rozpadem, wojną domową, pęknięciem, różnicami opinii prowadzącymi do wojny, rozlewu krwi, cierpienia, oblężenia. Kreon wkracza w tę rzeczywistość takim poczuciem, że trzeba by ją wreszcie ułożyć, prawda, uporządkować, że trzeba by wprowadzić jakieś rozumne pryncypium, które pozwoli je ułożyć w taki sposób, żeby raz na zawsze źli zostali osądzeni jako źli, dobrzy jako dobrzy, ci źli, żeby zostali wyeliminowani, prawda, żeby rozum i te pryncypia okazywały się ważniejsze niż na przykład rodzinne więzi, prawda, interesy, powiązanie, jakieś irracjonalne odruchy, w tym religijne i tak dalej. To jest jego perspektywa, ona jest dość dobrze dla nas zrozumiała, w każdej dobie, niespełna, trochę ponad pół wieku później mowę Kreona cytował jeden z wielkich retorów starożytnych z ogromnym uznaniem. Z drugiej strony mamy Antygonę, która nie jest zrazu, nie występuje w imieniu żadnej ideologii, prawda? Jest po prostu osobą skrzywdzoną tą pryncypialnością, prawda? Ona jest wierna pewnym zasadom. Coś robiono zawsze, prawda? Oczywiście to jest, historycy będą się tu spierać, ten pomysł Kreona, żeby ukarać trupa jednego z braci, nie grzebiąc go, nie był zupełnie obcy myśli ówczesnych Greków. Zdrajców rzeczywiście zakazywano grzebać na terenie Attyki. Pomysł Kreona, by nie mógł zostać pogrzebany w ogóle, mógł się wydawać czymś strasznym i przerażającym. Antygona występuje w imię pewnego odruchu, prawda, który łączy się z rodzinną tradycją, czy powiedziałbym rodzinno-religijną tradycją, rodowo-religijną, z nakazami bogów. Kreon jest przekonany, że bogowie nie mogą być irracjonalni, więc on nie jest tutaj jakimś przerażającym ateuszem, raczej człowiekiem, który chciałby uporządkować sobie bosko-ludzką rzeczywistość wedle prostej zasady. No i diagnoza Sofoklesa jest prosta, prawda? I zarazem niesłychanie współczesna. Już jak to opowiadam, to pewnie wielu z naszych słuchaczy uprzytamnia sobie, że przecież kreonowe myślenie stało u podstaw największych zbrodni XX wieku. To marzenie, żeby rzeczywistość uporządkować raz na zawsze, prawda? Żeby pozbyć się tych, którzy szkodzą, żeby było wreszcie dobrze, prawda? Żeby skończyć z tragicznością świata, prawda? I to marzenie płynące często z dobrze zrozumiałych przyczyn, prawda, właśnie z koszmaru wojny. Przecież totalitaryzm dwudziestowieczny europejski wyrasta tak z koszmaru pierwszej wojny.
Wspomnę, że dobrymi intencjami bywa piekło wybrukowane. To jest takie ładne określenie, które w tym momencie możemy przytoczyć. Przysłowie ludowe, które są mądrościami narodów, tak, czy ludów.
To jest bardzo częsty rys, tak. Grecy w jakimś sensie znali to przysłowie, chociaż nie znali naszego piekła, ale tak, jak się przygląda wielu wielkim tragediom starożytnym, tym, które do nas dotrwały, to bardzo często źródłem tragedii jest chęć jej ostatecznego rozwiązania, prawda? Ostatecznego zakończenia tragedii. To jest często motor, który napędza ludzką tragedię. Więc to, co wydaje mi się w tym myśleniu niesłychanie ciekawe, to co w chrześcijańskiej, nieznanej Grekom tradycji łączy się z medytacją tego faktu grzechu pierworodnego, prawda? Grecy mieli tę świadomość bardzo wyraźną. Nie grzechu pierworodnego, rzecz jasna.
Hybris, tak? To u Greków była hybris.
Ale tego zepsucia świata, aha, prawda? Tego, że on nie daje się ułożyć ostatecznie. Znaczy, że to poskładanie tego wszystko jedno, czy na poziomie ontologicznym, czy na poziomie zwykłego sporu, prawda? No Ateńczycy, czyli ci, z których doświadczeń politycznych wyrasta antyczna tragedia, to była rozpolitykowana demokratyczna wspólnota, prawda? Więc doświadczenie rozmaitości punktów widzenia, rozbieżności interesów, różnic sądów, które trudno sprowadzić do jednego pułapu, była spora. I ten postulat tragików trzeba czytać w taki sposób. Myśl polityczna, która prezentuje się jako pewien projekt ostatecznego uporządkowania tej całej niezgodności, całego tego wielobarwnego bałaganu, ostatecznego wyeliminowania głupoty, bo przecież tak to się często reklamuje, a często zbrodniczej głupoty, jest straszna, prawda? System polityczny powinien radzić sobie z zarządzaniem tą tragicznością świata, prawda? Z tą rozbieżnością, niespójnością rzeczywistości politycznej. Jeśli posuwa się dalej, to posuwa się właśnie do kreonowej zbrodni. Prawda?
Czyli dobry polityk musi dbać o całość, tak? Innymi słowy, używając pana argumentacji.
Tak, to jest, myślę, z Antygony fundamentalna myśl. Za najważniejszą w sensie filozofii polityki centralną scenę uważam rozmowę syna Kreona, Hajmona, z ojcem. Hajmon przedstawia tam dwa takie fenomenalne obrazy. Mówi o polityce jako w takich dwóch metaforach. Prawda? Jedną z nich jest drzewo, które musi być elastyczne, żeby przetrwać. Takim musi być polityk zarządzający państwem. Prawda? Jeśli się usztywni, to się przewróci. Prawda? Drugi, jeszcze ciekawszy, wydaje mi się, a może ciekawszy dla mnie, bo jestem, w sensie co najmniej byłem zapalonym żeglarzem, jest obraz łodzi, statku. na statek oddziałują rozmaite siły, prawda? Tak jak są rozmaite perspektywy w każdym państwie, rozmaite interesy, spojrzenia na statek oddziałują fale, prąd morski, wiatr oczywiście, liczba rozmaitych sił, które rozkładają się na kadłubie i żaglach jest ogromna, prawda? I teraz sztuka żeglarza nie polega na tym, żeby zaryfować w żagle, wbić gwóźdź w ster i ponieważ jest się przekonanym o właściwym kierunku, w ten sposób dopłynąć do portu, bo w ten sposób można tylko wywrócić łódź, prawda? Nic więcej się nie uzyska. Sztuka polega na tym, by biorąc pod uwagę wszystkie te elementy i nie obrażając się na żaden z nich, ani też nie stając po stronie jednego w imię drugiego, prawda, prowadzić całą łódź. Nie można dopłynąć połową łodzi. W tej utopii, której doświadczamy dzisiaj, w tym takim dziwnym, przerażającym spektaklu rozpołowienia wspólnot politycznych, które obserwujemy, tak najbardziej zdumiewa mnie to przekonanie, to wyobrażenie tkwiące u podstaw każdej, zdaje mi się, nieraz ze stron, że możliwa jest jakaś rzeczywistość bez nich, prawda? Bez nich. No cóż, niestety, jeśli wziąć to dosłownie, oznacza to tęsknotę za, nie mam pojęcia, eksterminacją, wykluczeniem, zredukowaniem tych onych do jakiejś drugiej kategorii. To zupełnie zdumiewające. Ja myślę, że to przekreślenie doświadczenia tragiczności polityki, to nie jest wcale złym doświadczeniem, prawda? Znaczy ze świadomości tragiczności polityki wypływa świadomość, że celem polityki jest łagodzenie, zapobieganie ostrości sporów, a nie ich eskalacji. Tak,
czyli polityka to przede wszystkim działalność minimalizująca nieuniknione napięcia, ale nie doprowadzająca do ich zakończenia. Ciągle słyszymy na przykład utyskiwania, że na przykład kłócą się, nie? Ale raczej należy powiedzieć, że dobrze, że się kłócą na przykład w parlamencie, bo to wizualizacja naturalnego konfliktu społecznego. O to chodzi, żeby on miał tylko cywilizowane ramy. Tak? W momencie, kiedy nie ma konfliktu społecznego albo nie ma dyskusji, nie ma ostrego sporu, to znaczy, że jest coś nie tak z polityką demokratyczną, panie doktorze.
Arystoteles stwierdził, że w prawie Solona istniał taki przepis, który karał członków wspólnoty politycznej, którzy nie brali udziału w zamieszkach, w rozruchach. Bardzo to zabawne oczywiście, ale to pokazuje, jak poważnie traktowali. Oczywiście, znaczy niewiele rzeczy irytuje mnie tak bardzo, jak to pan słusznie powiedział, utyskiwanie na spór w polityce. No spór w polityce, zwłaszcza taki angażujący dużą liczbę obywateli, jest najlepszym dowodem na powagę spraw, których dotyczy i powagę traktowania swoich obywatelskich obowiązków. Ostrość sporu w Polsce wynika po prostu z tego, że mamy się o co spierać. No przecież myśmy przez ostatnie 30 lat próbowali przedyskutować rzeczy, które w wielu państwach zachodniej Europy były dyskutowane od początku XVIII wieku, kiedy myśmy wtedy w zasadzie nasz dyskurs polityczny zaczął zamierać, bo straciliśmy podmiotowość, prawda? Znaczy ta nasza zdolność prowadzenia debaty przekładającej się na państwowe instytucje i polityczne rozwiązania w kulturze, w administracji, w rynku i tak dalej, no zaniknęła po wojnach północnych, od kiedy stacjonować na naszym terenie zaczęły obce wojska. My teraz w 30 lat, no z tym krótkim okresem 20-letnim, prawda, musimy przegadać wszystko. To, że temu towarzyszy spór, nie jest niczym złym. Złym oczywiście robi się wtedy, kiedy ta dyskusja przestaje być dyskusją, zamienia się w wojnę, prawda.
Ten głęboki podział dotyczy też zasadniczych wartości i proponuję przenieść się do epoki, gdzie ta wspólnota wartości, jeśli chodzi o silne oddziaływanie chrześcijaństwa jako tła, była oczywista. 41. Symfonia Jowiszowa, pierwsza część Mozarta. Posłuchajmy. Siła, harmonia i dostojeństwo, no to z tej muzyki płynie z niezwykłą siłą. No pisze pan o głębokości tego podziału, który przenika społeczeństwa Zachodu i społeczeństwo polskie i pisze pan o czymś takim, że one stoją przed wyborem między nieliberalną demokracją, a dyktaturą funkcjonalnej oligarchicznej arystokracji i że oba rozwiązania są złe. Gdzie jest ta trzecia droga, panie doktorze? Czy ona jest możliwa w ogóle? Czy jest możliwe odbudowanie wspólnoty, no kultury przede wszystkim? Bo kultura, no to jest morze, które nas powinno łączyć, tak? Ocean, który powinien nas łączyć. Wszystkich Europejczyków.
Tak, znaczy dużo się mówi oczywiście o rozmaitych projektach nieliberalnych dyktatur. Chętnie mówią o tym i tak zwane liberalne, prawda, i lewicowe media. Taki obraz quasi-faszystowskich dyktatur, które miałyby kryć się za rozmaitymi ruchami nazywanymi polemicznie populistycznymi, jest nam dobrze znany i wszechobecny. Dużo mniej mówi się o drugiej z bardzo poważnych możliwości, czyli no takiej opcji, którą ja nazywam postliberalną dyktaturą, czyli takiego projektu politycznego, który zawiesza działanie wolności rozmaitych w imię ich ochrony. To nie wydaje mi się wcale nieprawdopodobne. Pewne rozwiązania już dzisiaj pojawiające się w Europie dotyczące kontroli internetu, wolności słowa i tak dalej wskazują na to, że to nie jest scenariusz niemożliwy. On byłby pewnie przydatny w poskromieniu tych właśnie tak zwanych populistycznych przeciwników. Wydaje mi się realny i niebezpieczny. Oba one, jakkolwiek chyba jeszcze nieobecne w Europie, chociaż jakoś się w niej być może rysujące, no łączą się właśnie z taką chęcią rozwiązania, taką pokusą rozwiązania tej niespójności poglądów, przekonań, interesów, rozwiązanie go raz na zawsze, prawda? Raz na zawsze. To się nieraz słyszy. To jest tęsknota towarzysząca zarówno przedstawicielom prawicy, jak i europejskiej lewicy, prawda? Kiedy się przygląda dzisiejszej liberalnej prasie amerykańskiej, prawda, to ta myśl, żeby przeprowadzić takie działania, które raz na zawsze uniemożliwią powrót do władzy kogoś w rodzaju Trumpa, prawda, raz na zawsze, ostatecznie. No, jest to myśl zdumiewająca z perspektywy całkiem niedawnego, przeprowadzonego wprost dowodu, że połowa blisko z niewielką mniejszością głosujących w Stanach Zjednoczonych legitymizuje ten rodzaj polityki. Cóż miałoby się stać z tymi, którzy się odnajdują w działaniach, poglądach prezydenta Trumpa? Oczywiście nawet jeśli powiedzieć sobie, że jakaś część z nich jest poddana praniu mózgu, no to i tak, abstrahując od tego, że nie jest to dobry argument w demokracji, prawda, to co by to miało znaczyć, prawda? Co by to miało znaczyć? No, odpowiedzi oczywiście wszyscy wstrzymują się przed odpowiedzią, nikt nie chce powiedzieć wprost, no ale to są rozwiązania, które byłyby w zasadzie do przeprowadzenia wyłącznie w wypadku jakiegoś bardzo radykalnego ograniczenia wolności demokratycznych. Oczywiście tego typu działania podejmuje się zwykle w imię tych wolności, zawiesza się je na pewien czas. No ale przecież nie trzeba mówić, historia, doświadczenia dwudziestowieczne są całkiem świeże. To nie sytuacja absurdalna. W związku z tym wydaje mi się, że no, konieczność myślenia o polityce w kategoriach całości no, jest dzisiaj absolutnie pierwszorzędną potrzebą.
Tak, a jednocześnie ten podział jest bardzo głęboki, tak? I on wynika jakby z dychotomii dwóch stanowisk względem polityki. Znaczy jednemu patronuje złowieszczy cień Kreona, czyli to jest ta dyktatura tego, co można określić mianem racjonalnego, uporządkowanego świata, który no, jest projektem ideologicznym. To jest dzisiaj lewicowa ortodoksja, czyli kreowanie na zasadzie przymusu nowego świata. I drugie stanowisko reprezentujące przez Antygony to jest świadomość, że naginanie właśnie świata, czy też zwyczajów, całego tego konglomeratu partykularnych jakby zjawisk, no powoduje konflikt i że przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, co jest jakby takim autentycznym, pierwotnym życiem, tak? Taką no, ludzką, skomplikowaną sferą. Panie doktorze.
Zgoda, chociaż ja bym powiedział nie bez smutku jako konserwatysta, że ja jednak w tym sporze bardzo często dzisiaj słyszę spór dwóch kreonów. Znaczy skłamałbym, mówiąc,
i po prawicy,
że po prawicowej,
i po lewicy, tak?
Że po prawicowej stronie nie słyszę takich. No, w naszym wydaniu one oczywiście dadzą się określić jako postoświeceniowe i tak mówimy najchętniej, ale tych właśnie kronicznych.
Rewolucja konserwatywna, prawda? Na przykład, tak, niemiecka rewolucja konserwatywna.
Tej wizji takiego uporządkowania świata, prawda, gdybyśmy to wszyscy, prawda, przyjęli takie oczywiste prawdy, to wszystko byłoby dobrze, prawda, tylko jest ta grupa tych, którzy się nie zgadzają, rozrabiają, prawda, niszczą zdemoralizowanych, złych i tak dalej. No ten język jest obecny również po tej stronie z wielu powodów dużo bardziej sympatycznej, takiej, w której w wielu diagnozach się odnajduje. Natomiast tak, to bywa w polityce, że mamy tu do czynienia w jakimś sensie z lustrzanymi odbiciami takiej kronicznej pokusy, prawda, doskonałego porządku, już to konserwatywnego, już to liberalnego, już to czysto lewicowego, prawda, już to socjalistycznego. No, tych modeli jest sporo i każda, która zakłada, że można znaleźć takie jedno, starożytni my się uczymy na filozofii o filozofach jońskich i poznajemy tam greckie słowo arche, prawda, zasada. Rzecz ciekawa, że w Grece arche oznacza zasadę i władzę jednocześnie, więc to dość dobrze mówi o takiej pokusie rzeczywistości politycznej, którą rządzi jedno arche, prawda, która ma jedną arche, czyli jedną władzę, czyli jedno źródło władzy, jedną prostą, logiczną zasadę. No, taka rzeczywistość dla chrześcijan na mocy faktu grzechu pierworodnego jest po prostu niemożliwa, prawda? A Grecy też to rozumieli. Arystoteles mówił o tym doskonałym, spójnym, harmonijnym świecie, który jest nad Księżycem, i tym, który jest naszym światem, światem podksiężycowym, pełnym niedoskonałości, pęknięć, poznawczych błędów, prawda, moralnych niedoskonałości i tak dalej. Więc nawet jeśli, tak jak chrześcijanie to czynią, wierzymy, że istnieje jakiś porządek, no to przecież za świętym Pawłem wiemy, że poznajemy go niewyraźnie, że jesteśmy skazani na pomyłki. Ja nieraz myślę sobie, spierając się z kimś żarliwie politycznie, myślę sobie w chwili szczególnego uniesienia, żeby ochłodzić głowę po wypiciu szklanki wody, że jak tak dobrze nad tym pomyśleć, to może się okazać, że potem on będzie się w czyśćcu, w chłodniejszym ode mnie kotle smażył. Nie mamy stuprocentowej pewności. Taka jest też natura polityczności, która nie jest przecież aksjomatycznym systemem. Aksjomatyczne systemy są niezupełne, co wiedzą, o czym mówię, logicy, prawda? A cóż dopiero rzeczywistość polityczna? No pewność nie towarzyszy nam tu stale, nawet jeśli miewamy jakieś przebłyski kontaktu z zasadami, które wydają nam się oczywiście pewne, to przecież nie jest to stan codziennego doświadczenia naszego.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec pozwolę sobie zacytować słowa z książki, na które zwróciłem uwagę. Cały czas powinna nam towarzyszyć świadomość, że europejska historia to życie pod wulkanem. Granica dzieląca względny spokój od długotrwałej stabilności nie jest wyraźna. 75 lat życia na stokach wygasłego wulkanu i z niewątpliwie najpiękniejszych doświadczeń w historii Europy kazało nam uwierzyć, że dzieje wreszcie osiągnęły swój kres. A to, tutaj już jest komentarz mój, to jest złudzenie, panie doktorze, tak?
No tak myślę, tak, tak. Dzieje się dzieją.
Dzieje się dzieją. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Do widzenia.
Kierunek Europa.